Cieszę się, że mogę dzisiaj z braterstwem być tutaj na tym miejscu. Po raz pierwszy na nowej salce braterstwa. Ostatni raz, jak mieliśmy okazję mieć społeczność w czerwcu, to jeszcze była to stara salka. Chociaż w sierpniu miałem okazję, będąc w tygodniu, widzieć tutaj salkę braterstwa, jak ona wygląda. Ale dzisiaj to nasze pierwsze zebranie ze mną razem tutaj. Naszej długiej historii, naszej wspólnych społeczności, jakie mamy, tak więc to po raz pierwszy widzimy się na tej salce. Tak jak widzę, że salka mieści dużo osób i dzisiaj nawet jest wypełniona sporą liczbą osób i na pewno służy dobrze braterstwu ta salka. Zanim przejdę do tematu, którym chciałbym się z braterstwem dzisiaj podzielić, pragnę przekazać pozdrowienia od wszystkich tych braci, z którymi miałem okazję wejść w kontakt podczas moich wizyt w różnych zborach. Wszyscy ci bracia, mój zbór w Chełmie, moja rodzina, wszyscy oni życzą wam wielu łask i błogosławieństw od Pana. A z tematami, to jakimi dzielę się z braterstwem, to też chcę powiedzieć, zanim zacznę, że by przedstawić braterstwu jakiś temat, to w moim archiwum, w segregatorze, gdzie trzymam moje wykłady, muszę sięgać coraz głębiej do coraz starszych rzeczy, jako że z powodu częstych wizyt w zborze braterstwa wygłosiłem tutaj bardzo dużo wykładów i żaden zbór, z wyjątkiem mojego zboru w Chełmie, który słyszał więcej wykładów niż wasze zbór, ale ze zborów, gdzie bywam z wizytami, to żaden zbór nie słyszał tylu wykładów, co zbór braterstwa. I tak dzisiaj sięgnę też do wykładu bardzo starego, jak na mnie, liczącego już z 8 czy 9 lat, którego nigdzie nie wygłaszałem, z wyjątkiem raz, który specjalnie przygotowałem, żeby u siebie w zborze wygłosić. Była potrzeba, przypadał mi wykład w planie usług, więc przygotowałem ten temat, po czym odłożyłem go do archiwum i przez wiele lat nikt do niego nie zaglądał i teraz dopiero, myśląc o wyjeździe do Rybnika w poniedziałek, zacząłem przeglądać te myśli i tak trochę jestem niespokojny, jak sobie poradzę z tym tematem, który nie jest tematem, który jest uleżany w mojej głowie. Większość wykładów, jakie mówiłem, braterstwo, to mi się mówiło lekko i swobodnie, bowiem były to wykłady, które wielokrotnie wygłosiłem w różnych zborach, a tak ten dzisiejszy wykład to będzie prawie że pierwszy raz, to drugi, ale po tak długiej przerwie można powiedzieć, że pierwszy raz, więc sam nawet nie wiem, jak długo mi ten wykład zajmie. Pamiętam tylko jedną rzecz, że jak zgłaszałem go w Chełmie, to nie zmieściłem się w czasie z tym wykładem i musiałem go raz lekko wykład przedłużyć. Ja mam mimo to skończyć go przed jego końcem, no bo czas zebrania już minął, więc być może jest to materiał na dwa wykłady, a być może na jeden, to zależy od tego, jak będzie mi się mówiło i jak to będzie po dzisiaj nam pójdzie. A temat, który chciałbym braterstwu przedstawić, związany jest z pewnymi słowami naszego Pana. Dzisiaj chrześcijaństwo ogólnie obchodzi rocznicę narodzenia naszego Pana. Wiemy, że to termin nie jest szczególnie poprawnie dobrany, ale dzisiaj jest to obchodzone. A ja chciałbym zwrócić uwagę na pewne nauki naszego Pana, a zwłaszcza na jedno z jego kazań. Sądzę, że chyba najbardziej znane ze wszystkich kazań naszego Pana, ze wszystkich słów naszego Pana, to co znamy jako kazanie na górze. Tam nasz Pan przedstawił pewne błogosławieństwa. Z tym może odczytamy na początek, zanim przejdziemy do tego. Zapisane mamy to w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, wersety od 3 do 12. A może nawet zacznijmy od pierwszego wersetu. Wtedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie i otworzywszy usta swoje, nauczał ich, mówiąc: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Tyle słowa naszego Pana. Dla osób, które słuchały wtedy kazania naszego Pana, a zebrało się wtedy, tłumy się zebrały, tak, że nasz Pan wstąpił na górę, z wyższego miejsca głos się lepiej rozchodzi, żeby te liczne tłumy, być może miał wtedy nawet tysiące słuchaczy, tak jak mamy opisany ten incydent, kiedy nakarmił 5000 ludzi, a to byli najpierw ci, którzy go słuchali, więc przy tej okazji było zaznaczone, że ich było 5000. Tutaj tym razem mogło być ich także tysiące. Było ich bardzo wielu i sądzę, że musieli oni być zdumieni słowami naszego Pana z tego powodu, że nikt wcześniej nie nauczał w taki sposób, jak nauczał nasz Pan. Nie przekazywał takich treści, jak przekazywał nasz Pan. Chociażby już pierwsze to błogosławieństwo, które wypowiada nasz Pan, błogosławienie ubodzy w duchu. Nie żaden nauczyciel religijny, ani wtedy, ani po dzień dzisiejszy, nie przekazuje takich nauk, że błogosławieni są ci, którzy są ubodzy. Nauka tego świata brzmi, że błogosławieni są ci, którzy są wielcy, potężni, mądrzy, bogaci. To takich spotyka błogosławieństwo, czyli tacy są szczęśliwi, bo to słowo błogosławiony ma to znaczenie szczęśliwy w Grece, że tacy są szczęśliwi, błogosławieni, że ich spotykają dobre rzeczy, tak mówi świecka, światowa mądrość, moglibyśmy powiedzieć, a nasz Pan przekazywał całkowicie odmienne, nowe treści. Dlatego też jest zapisane w Ewangeliach o nim, że nigdy nie przemawiał człowiek jako ten. W taki sposób nie przemawiał. I tutaj chodziło zarówno o treści przekazywane przez naszego Pana, a także o sposób przekazu tego, bo też jest napisane o naszym Panu, że nauczał jako moc mający i zaznaczone, a nie tak jak uczeni w piśmie, tak jak uczyli faryzeusze i uczeni w piśmie nauczali, którzy nauczyli w taki sposób, no bez mocy z tego wychodzi, bo nasz Pan nauczał jako moc mający, a było to inaczej niż nauczali uczeni w piśmie, czyli oni uczyli bez mocy. Polegało to na tym, że odklepywali takie poglądy, które się wyuczyli, coś w rodzaju recytacji czy też odczytu i ze sposobu przedstawiania wychodziło, że nawet się nie identyfikują z tym, tylko przedstawiają, bo tak wypada, bo to jest treść, którą trzeba przedstawić, a ich serce było dalekie od tego. Nie czynili tego tak, jak nasz Pan to czynił, który przemawiał z sercem, który wkładał całego siebie w to, co przemawiał i w pełni się utożsamiał z tym, co przedstawiał i co więcej, bo mogą być mówcy, a nawet mówcy powinni po dzień dzisiejszy utożsamiać się z tym, co przedstawiają, z tymi poglądami, z naukami, ze sposobem życia, jakie prezentują inni, powinni się sami utożsamiać i taki starać prowadzić, a nasz Pan był na tyle wyjątkowy, że on się nie musiał starać prowadzić taki tryb życia, tak jak my dzisiaj, nauczyciele religijni, moglibyśmy powiedzieć, powinniśmy się starać, też tak powinniśmy żyć, a nasz Pan po prostu tak żył w sposób dokładnie taki, jaki nauczał, w taki sposób sam żył. Czyli swoim przykładem, swoim życiem dawał idealny, doskonały przykład praktycznej realizacji nauk, które przedstawiał innym. No, dla upadłego człowieka nie jest to możliwe, dlatego z upadłych ludzi nikt nie naucza w taki sposób, jak nasz Pan nauczał. Nie naucza z taką mocą i nie można o nim powiedzieć, że nigdy nie przemawiał człowiek jako ten. Więc wielkość naszego Pana jest pięknie pokazana nam w tym kazaniu. Wracając do tego, o czym zacząłem już mówić. Inni nauczyciele starali się pouczać ludzi, by wysoko trzymali swoje głowy, by byli dumni z siebie, ze swojego narodu, ze swoich przodków i by dzięki temu właśnie osiągali błogosławieństwo. To nasz Pan starał się uświadomić swoim słuchaczom, że największe błogosławieństwo uzyskują ubodzy w duchu, czyli jednostki pokorne, osoby będące uniżonego ducha otrzymują błogosławieństwo i to błogosławieństwo zostaje podane im na pierwszym miejscu. Błogosławieni ubodzy w duchu. Od tego nasz Pan zaczyna swoje błogosławieństwa. I takich ubogich w duchu przedstawia jako wzór naśladowania. Skoro mówi, że błogosławieni są ubodzy w duchu, w związku z tym to jest wzór, to jest model, który wam pokazuje, starajcie się takimi być. Chcecie być błogosławieni? No każdy chciałby być błogosławionym, czyli szczęśliwym. Z tym każdy by chciał takim być. To nasz Pan podaje tutaj receptę. Podaje, moglibyśmy powiedzieć, że nasz Pan w kazaniu na górze podaje przepis na szczęście. A zaczyna ten przepis od stwierdzenia, że szczęśliwi będą ci, którzy są ubodzy w duchu, którzy są pokorni, którzy są uniżonego usposobienia. Zupełnie przeciwna nauka od tego, co przedstawia ten świat. Przedstawiał za czasów naszego Pana i do dnia dzisiejszego przedstawia, kiedy za wzór do naśladowania przedstawia się ludzi sukcesu na tym świecie, którzy odnieśli sukcesy, czy też w świecie nauki, zostali wielkimi naukowcami, nagrody Nobla dostali za swoje odkrycia, czy też zrobili karierę w świecie politycznym, czy w jakiejkolwiek innej sferze życia świeckiego. A nasz Pan przedstawia taki właśnie odmienny przepis na szczęście. I moglibyśmy powiedzieć z perspektywy 2000 lat od wypowiedzenia tych słów, że nieliczni poszli za przepisem na szczęście, jaki przedstawił nasz Pan. W związku z tym nieliczni to prawdziwe szczęście osiągnęli, bo tamci, którzy poszli za innymi przepisami, za innymi sposobami osiągnięcia szczęścia, to nie osiągnęli nigdy trwałego szczęścia, co najwyżej na pewien czas, i to takie złudne szczęście, nieprawdziwe szczęście, bo prawdziwe szczęście dają tylko nauki naszego Pana. Życie zgodnie z tym, co nasz Pan przedstawił. To jest jedyna droga do prawdziwego, a przede wszystkim trwałego szczęścia. Bo jeżeli to szczęście nawet nie jest prawdziwe, to jest złudne, ale jak ktoś sobie mówi, że to jest to szczęście, no to dla niego jest ono prawdziwe, powiedzmy, ale na pewno nie będzie trwałe. To tego już sobie nie można wmówić, trwałości tego szczęścia, bo jak pryśnie, to nie można będzie sobie wmówić, że ono nadal trwa i jest. Jak jest złudne, można sobie wmówić, że to jest właśnie, o to jest to, o to chodziło, tego właśnie chciałem i to mnie uszczęśliwia, to sobie można wmówić, ale jak pryśnie, to już tak dalej nie będzie można postępować. Recepta, jaką podaje nasz Pan na szczęście w tych właśnie błogosławieństwach, kto to jest błogosławiony i szczęśliwi, jest właśnie, ludzie tego świata nie poszli za tym sposobem postępowania naszego Pana, bowiem już pierwszy warunek, który nasz Pan podaje, nie spełnia większość ludzi tego świata. Bo warunek pierwszy jest, błogosławieni są ci, którzy są ubodzy w duchu, czyli którzy są pokorni. Od razu odpada większość ludzi, bo większość ludzi jest, no jednak nie jest pokorna, jest zrozumiała, pyszna. A tutaj pamiętajmy o biblijnej definicji pokory, że pokora to właściwa samoocena. A naprawdę niewielu ludzi ma właściwą samoocenę. Większość ludzi ma, można by powiedzieć, jednak chyba raczej zawyżoną samoocenę. I jest też pewna grupa ludzi, którzy mają zaniżoną samoocenę. Tacy też są z tym. W związku z tym i jedni, i drudzy nie mają pokory. Jedni, i drudzy nie mają pokory, bo pokora to właściwa samoocena. Więc to o tym też trzeba pamiętać, bo błędne pojęcie na temat pokory istniejące w tym świecie to jest takie, że człowiek tym bardziej być pokornym, to trzeba tym bardziej się uniżać i ciągle powtarzać, jaki to ja jestem bezwartościowy i nic nie potrafię i nic nie umiem. To tak gdyby no taki jest pokorny, który to powtarza, ale to wcale nie jest pokora. Pokora jest to właściwa samoocena z tym. Ja tego dokładnie teraz w latynku nie powiem, ale przypomina mi się to. Słyszałem kiedyś wykład właśnie na temat właściwej samooceny. Mój brat kiedyś przedstawiał na zborze ten wykład, oparty na artykule brata Johnsona, który z teraźniejszej prawdy, który omawiał tę cechę. I on tam podaje pewne zwierzęta, które też przyjawiają pewną ocenę samego siebie, jako właśnie ilustrację różnej samooceny, bo są zwierzęta takie, no jak pach, który jest symbolem właśnie tej pychy i napawania się, jaki to jest wielki, wspaniały i piękny. Z tym są też zwierzęta, które mają w swoim zachowaniu, pokazują za niską samoocenę, że są takie właśnie, nie wiem, o ile dobrze pamiętam, to tam przykładem był kojot tutaj podany, który jest taki właśnie bojący się, strachliwy wszystkiego i każdego, z tym i w związku z tym służalczy, bo służalczość to także nie jest wcale część samościwej samooceny. Bóg nie życzy sobie, byśmy my jako ludzie mieli służalczy względem, jedni względem drugich. Jeżeli ktoś jest, to już wskazuje na niewłaściwą samoocenę tutaj samego siebie. Z tym, a jako przykład właściwej chyba samooceny wśród zwierząt pokazywane, to był podawany przykład dwa zwierzęta, ale także był koń chyba i krowa. Podawane jako przykład zwierząt, które pokazują właściwą samoocenę, które nie pokazują żadnego wywyższania siebie, ani też żadnego uniżenia. Po prostu są czym są, wiedzą, że tym są i nie udają nikogo innego i nie starają się wydawać potężniejsze niż są, ani słabsze i głupsze niż są. Tylko są takie, jakie są. I to jest właściwa samoocena. Tak samo jest i z nami. Pokora to właściwa samoocena. Jesteśmy takimi, jak jesteśmy, a jesteśmy upadli i zdegradowani. W związku z tym to sprawia, że nasza samoocena nie może być wysoka i nie możemy być w pełni zadowoleni sami z siebie, bo zadowolona sama z siebie może być tylko istota doskonała, a takimi istotami nie jesteśmy, więc nie możemy być. Ale z drugiej strony też, że wciąż pozostają nam pewne elementy obrazu Bożego, który Bóg dał naszemu praojcowi Adamowi. I to jest dobra rzecz z nas. Poza tym jeszcze kolejna rzecz. Na skutek naszego poświęcenia i rozwoju, jeżeli on postępuje, nabywamy zalet Ducha Świętego w nas i to też są dobre rzeczy. Apostoł Paweł w liście do Galatów w 6 rozdziale pisze o tym, żebyśmy mieli uzasadnienie chluby w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. I to znaczy, że posiadanie pewnej chluby w sobie samym, czyli przez porównanie siebie, jakim jestem teraz, a jakim byłem kiedyś. Jeżeli widzę, że przez ostatnie 10 lat czy 20 lat, że rozwinąłem się, że przybyło mi zalet Ducha Świętego, jest to powód do chluby. Nie jest to powód, żeby chodzić i krzyczeć na ten temat i się wywyższać, ale nie jest to powód do płaczu i do poniżania siebie, tylko jest to powód do tego, by swoją samoocenę samego siebie lekko, bo to jest pokora. Ta właściwa samoocena. Brat Nielsen kiedyś, gdy był na u nas w Polsce i na konwencji w Poznaniu miał wykład, to właśnie mówił o pokorze i mówił o Bogu, że nasz Bóg także posiada pokorę, taką zaletę charakteru, a pomimo tego to wcale nie mówi sobie, że on jest taki marny, słaby i że nic nie może, tylko ma zupełnie inne przekonania na temat siebie, jest w pełni świadomy i w pełni wie to, że jest największą, najpotężniejszą, najwspanialszą istotą we wszechświecie, że nikt nie jest mu równy, bo w jego przypadku to jest właściwa samoocena, czyli pokora. My też powinniśmy mieć tą właściwą pokorę, czyli być ubodzy w duchu, w związku z tym nie myśleć o sobie za dużo. Najczęściej jak jest wyjaśniana właśnie pokora, to idzie pod tym kątem, byśmy nie mieli zbyt wysokiego mniemania o sobie samym, no bo jednak to jest upadłość. Przypadłość jednak częściej spotykana wciąż niż ta druga, że ktoś ma za niską samoocenę, czyli brak pokory z tej drugiej strony, moglibyśmy powiedzieć, bo upadły człowiek, upadłe serce człowieka ma skłonność do wywyższania samego siebie i zawsze i szuka w swoim życiu, w swoich talentach, zdolnościach, w swojej sytuacji życiowej czegoś, czego może się uchwycić jako podstawę do swojego wywyższenia się. I chociaż może mieć wielkie braki w większości swojej życia, swoich zdolnościach intelektualnych i wszelkich innych osiągnięciach i we wszystkim, on znajdzie sobie drobny jakiś szczególik, który może być całkowicie nieistotny i jego się uczepi i na tym zacznie budować sobie swoją wysoką opinię samego siebie, czyli niewłaściwą samoocenę, brak pokory. Dlatego przed tym jest najczęściej, jak idą napomnienia do pokory. I jak nasz Pan mówi, błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios, to chodzi o wskazanie na to, żebyśmy nie mieli zbyt wysokiego mniemania o sobie samym. I zanim jeszcze przejdę dalej do omawiania tego pierwszego błogosławieństwa, to chciałbym wspomnieć o tym, że to, co nasz Pan tutaj podaje w tych błogosławieństwach, w kazaniu na górze, moglibyśmy powiedzieć, są to rzuty światła na doskonały charakter, jaki trzeba osiągnąć, by zdobyć życie wieczne. Bo żeby osiągnąć życie wieczne, trzeba, mówimy z punktu widzenia jednostek spłodzonych w wieku Ewangelii, to rozwinąć taki charakter, jaki miał nasz Pan. Charakter naszego Pana jest jeden, tak? Z tym, ale to, co mamy tutaj rozbite to na 8 błogosławieństw w tym kazaniu na górze, to są
różne widoki różnych części tego
charakteru. To jest tak, jakbyśmy mogli powiedzieć, fotograf, kiedy widzi jakiś bardzo ciekawy widok, to stara się go ukazać z każdej strony, z tyłu, z przodu, z boku, a później pod kątem, żeby absolutnie żadnego szczegółu nie utracić i by później ten, kto ogląda te zdjęcia, mógł zobaczyć wszystkie szczegóły, bo to, co fotografuje, jest warte tego, żeby ukazać wszystkie szczegóły. Więc tutaj tak samo robi nasz Pan, byśmy wyraźnie mogli zobaczyć, z czego składa się ten charakter. Nasz Pan podaje różne jego aspekty, różne widoki tego charakteru w tym kazaniu. Zaczyna właśnie od tego pierwszego. Błogosławieni ubodzy w duchu. Jest to pierwszy obraz charakteru. Możemy założyć, że najważniejszy, najistotniejszy, czyli właśnie pokora, najistotniejszy z tego powodu, że otwiera drogę. Bo jeżeli nie ma tej cechy charakteru pokory, to nie można pójść w tą stronę. Stronę błogosławieństw, jakie Bóg ma zarezerwowane dla tych, którzy by chcieli pójść za Jego naukami, za przykładem, jaki dał w Jezusie Chrystusie. Trzeba być pokornym, po pierwsze, bo jeżeli ktoś nie jest, to droga jest zablokowana. Nie można w ogóle na nią wejść i korzystać z tych błogosławieństw, jakie Bóg chciałby udzielić. Więc stwierdzając, że pokora tutaj jest podstawą, najważniejszym elementem, nie chcę powiedzieć, że jest jedyna, że jest tutaj jedyną wśród głównych zalet, jakie trzeba posiadać, tylko że jest warunkiem wstępnym. Jest to warunek wstępny. Można by powiedzieć, że z tego takimi to słowami, że oczywiście nie wszyscy pokorni odziedziczą królestwo, bo dla nich nagroda, obietnica tutaj dana jest podana, albowiem ich jest królestwo niebios. Nie wszyscy pokorni znajdą się w królestwie niebios, bo jest to warunek wstępny, którego spełnienie wystarcza, bo dopiero początek, ale na pewno nie odziedziczy go nikt, kto nie jest pokorny. Więc to trzeba spełnić ten pierwszy warunek, żeby móc pójść dalej i uzyskać królestwo niebios, no bo tylko pokorni są w stanie przyjąć warunki, na jakich Bóg oferuje tą nagrodę, królestwo niebios. Ci, którzy są pyszni, wyniośli, zarozumiali, mają zamkniętą drogę do Królestwa Bożego. Oni po prostu nie będą chcieli pójść tą drogą, którą nasz Pan ukazuje. Ich to nie będzie ciekawiło, bo ta droga, którą ukazuje Bóg, którą ukazuje nasz Pan w swoim nauczaniu, jest to droga poprzez uniżenie samego siebie, rezygnację z samego siebie, a przyjęcie woli Bożej, tak? Droga poświęcenia. A jeżeli ktoś ma wysokie mniemanie o sobie samym, to on myśli, że to, co on ma, to jest dobre. Ja tu bym z tego nie zechce zrezygnować. On zechce żyć i rozwijać to, co ma w sobie, a co mu się wydaje dobre. Tymczasem droga do Królestwa Bożego idzie przez rezygnację z samego siebie, uśmiercenie samego siebie, a przyjęcie woli Bożej. To jest droga, którą wskazuje Bóg. Do żadnego pysznego coś takiego nie ma powabu. Nie jest atrakcyjne. On tego nie zechce przyjąć, dlatego droga do Królestwa Bożego, by je odziedziczyć, jest zamknięta dla wszystkich tych, którzy są pyszni. Tak jak Biblia w innym miejscu mówi, że Bóg się pysznym sprzeciwia, a okazuje swoją łaskę pokornym. Trzeba się starać, by być tutaj takim, jaki Pan okazuje łaskę, czyli żeby być pokornym. Moglibyśmy powiedzieć, że pozostałe łaski ducha wyrastają z tej pierwszej zalety, tak jak drzewo o wielu gałęziach wyrasta z korzenia. To właśnie pierwsza zaleta jest jak gdyby korzeniem. I to jeszcze raz podkreślę. Przeciwnym do tego, co uczy ten świat, który zachęca, że miej wysokie zdanie o sobie samym, myśl dobrze o samym sobie, a nasz Pan mówi, bądź pokorny. Zupełnie inaczej. Ten świat mówi, ceni siebie jak najbardziej, bo nikt nie będzie cenił ciebie bardziej niż ty cenisz sam siebie. Tak idzie logika tego świata, rozumowanie. Tutaj przedstawiaj samego siebie jako osobę wielką, zacną, o wielkich zasługach, no bo nikt nie uzna cię za większego niż ty uznajesz sam siebie. I tutaj moglibyśmy powiedzieć, że logika i mądrość światowa tutaj w tym rzeczywiście pewna jest. Jeżeli chcesz być wielkim w tym świecie, to rzeczywiście według takiej zasady trzeba działać. A zasada to tak, jak to się, no teraz przychodzi mi takie potoczne polskie powiedzenie, że trąbić we własną trupkę, tak, jeżeli dobrze pamiętam. Czyli trzeba ciągle, jeżeli chcesz być wielki, uznawany, to musisz sam się postarać o to, by ciągle propagować samego siebie, by głosić samego siebie i trąbić o swoich sukcesach i o tym, czego dokonałeś. Wtedy możesz liczyć na uznanie. I jeżeli spojrzeć na historię, zwłaszcza historię tą ostatnią, XX wieku, to rzeczywiście to się sprawdza. Ci, którzy stają się nawet na poziomie narodowym, bohaterami narodowymi, o których piszą podręczniki historii, to często też są ludzie, którzy właśnie dużo czasu poświęcili o tym, by propagować swój własny wizerunek i by nawet bez problemu przypisywać sobie zasługi, które nie całkiem były ich, które dokonali we współpracy z innymi. I w sumie trudno teraz jest ustalić, kto miał więcej zasługi w tym, że ten sukces został osiągnięty, czy oni sami, czy ci, którzy pomagali z tym, ale w taki sposób propagują siebie, no i często zostają wielkimi w tym świecie. Można zostać wielkim w tym świecie, ale tym sposobem nie zostanie się wielkim w oczach naszego Pana, bo nasz Pan ukazuje całkowicie inną drogę. Moje drogi naszego Pana nie są takie jak drogi ludzkie. Mówi Biblia, że tak jak niebo jest wyższe nad ziemię, tak drogi Pana są wyższe niż drogi ludzkie. I logika, w oparciu o którą działa nasz Pan i podaje swoje nauczanie, jest także odmienna od logiki ludzkiej. Czyli chcesz być wywyższony? Upusz się najpierw. Tak jak nasz Pan w innym miejscu powiedział, że kto się będzie wywyższał, będzie poniżony. A kto się będzie poniżał, będzie wywyższony. Taka jest logika ludzka. A taka jest logika boska. Albo inny punkt można tutaj ukazać, pokazujący, w jaki sposób logika boska, to w jaki sposób działa nasz Pan, jest odmienne i przeciwne temu, w jaki sposób działa ludzki rozsądek i ludzka logika. Kto chce być wolny, mówi nasz Pan, to nie, co zrobi? Co mówi, co by powiedziała logika ludzka? Chcesz być wolny, no to używaj wszystkiego, czego chcesz. To jest właśnie wolność. Rób to, na co masz ochotę. Niczego sobie nie odmawiaj, to będziesz wolny. No i świat w tą stronę takiej źle pojętej wolności zdąża, tyle że wolność bez ograniczeń przemienia się w anarchię, a anarchia prowadzi do degradacji, destrukcji. W tą stronę świat zdąża i musi się przekonać na własnej skórze boleśnie, że do tego to prowadzi. Logika boska mówi coś przeciwnego. Chcesz być wolny? Zostań niewolnikiem Chrystusa. Tak jak to ktoś kiedyś wyraził, że prawdziwie wolnym jest ten, kto stał się niewolnikiem i zrezygnował z wszystkiego swojego. Oddał się zupełnie Bogu, tylko taki może uzyskać prawdziwą wolność. Każdy inny żyje złudzeniem, że jest wolny, bo rzeczywiście jest niewolnikiem własnej degradacji, poprzez którą szatan nim steruje i jest jego sługą i jego niewolnikiem. Wydaje mu się, żyje w złudzeniu, że jest wolny, ale nie jest to prawdziwie wolny. Prawdziwą wolność mają tylko dzieci Boże, tak jak mówi o tym Biblia. Dzieci Boże to ci, którzy poświęcili się Bogu i zrezygnowali całe życie z siebie. Tylko tacy są na drodze do uzyskania pełnej wolności poprzez całkowite niewolnictwo. Im bardziej się oddajesz w niewolę Chrystusowi i Bogu, tym bardziej wolnym człowiekiem się stajesz. Zupełnie sprzeczne z logiką ludzką i człowiek nigdy by tak nie powiedział. Ale tak działa Bóg. Tak samo jak w innym miejscu nasz Pan powiedział, kto chce być wielki wśród was, to co on niech robi? Niech nie będzie, że się wywyższa i szuka sobie sług, którzy by mu służyli, bo tak by logika ludzka podpowiadała, tylko niech będzie sługą wszystkim. I ten jest największy w oczach Pana, który najwięcej służy innym, a nie samemu sobie. Nasz Pan, Bóg tutaj nawet, tutaj w tym miejscu, gdybyśmy powiedzieć, pokazuje właśnie Logosa jako przykład tego, który był pokorny duchem, który się uniżył i przez to zyskał wywyższenie. Nasz Pan sam o sobie powiedział, że jest pokorny. Żeby się uczyć od niego, że on jest pokorny i cichy, że jest uniżonego ducha. I jest podanym przez Boga przykładem tego, że przez to, że się uniżył, został wywyższony ponad wszystko, co istnieje, że tylko Bóg jest nad nim. A drugą ilustrację, którą nam Biblia podaje, no to przeciwną jest Lucyfer, który szukał wywyższenia
i chciał do tego osiągnąć to poprzez właśnie wywyższanie samego siebie. Chciał być większy niż był, więc zadziałał z taką logiką, jaka obowiązuje dzisiaj w świecie. A trzeba powiedzieć teraz, to myśl mi teraz przychodzi, że tą logikę szatan przejawił wcześniej, zanim świat był, zanim pojawili się ludzie. W związku z tym, skoro świat dzisiaj działa według tych samych zasad, znaczy się, że działa według zasad logiki szatańskiej, bo on tą logikę wymyślił. No i on jest Bogiem tego świata, dlatego ten świat według tych zasad działa. Chcesz być wielki? Wywyższaj się. Szukaj wywyższenia na różne sposoby. Tylko, co pokazuje Bóg, do czego to prowadzi? W rzeczywistości prowadzi to do degradacji, upodlenia, a ostatecznie do śmierci, do unicestwienia, bo w tą stronę zdąża szatan. Poprzez swoje działania zdegradował swój charakter do tej pory, a ostatecznie czeka go zniszczenie, jak to Bóg w Biblii zapowiada. Więc droga do chwały idzie nie poprzez wywyższanie się, ale poprzez pokorę i uniżanie się, tak jak to nasz Pan pokazał. A ładnie o tym bardzo mówią przypowieści Salomonowe, 18 rozdział, 12 werset, gdzie możemy przeczytać takie słowa, że nie jeden jest butny przed upadkiem, lecz chwałę poprzedza pokora. Przed upadkiem właśnie idzie pycha, z tym pewność siebie, zadufanie w sobie poprzedza upadek, a chwałę poprzedza pokora. I tak jest nie tylko w sprawach duchowych, także jest w sprawach świeckich. Gdybyśmy wzięli z historii różnego rodzaju imperia, które istniały, to zawsze tak było, że przed ich upadkiem właśnie szła pycha, że pycha idzie przed upadkiem. Tak było. Przekonanie o własnej wielkości, zadufanie, bo jesteśmy wielkim, potężnym imperium. W związku z tym nawet nie trzeba dbać o to, by zadbać o obronę, odpowiedni stan armii. Jesteśmy tak potężni, że nic tylko siedzieć i ucztować. A tymczasem gdzieś na poboczu rośnie nowa siła. Tutaj tych, którzy są głodni, którzy byli zniewoleni, którzy mają motywację, których stać na to, by poświęcić wszystko, łącznie ze swoim życiem, dla realizacji swoich celów, którzy nie myślą o ucztowaniu i przyjemnościach przyziemnych, o czym myślą pyszni ci, którzy oddają się rozrywce, w związku z tym są nawet do walki nie bardzo zdatni z tym. I tak było. Pamiętamy padek Babilonu, jak to król ucztował, tak, gdy ten napis na ścianie się pojawił, który później Daniel interpretował, że tej nocy został zabity z tym, a tutaj był taki, pycha jego sięgnęła szczytu na moment przed jego upadkiem. Więc błogosławieni są ubodzy w duchu. I też jedną warto rzecz jeszcze podkreślić, że ubodzy w duchu, a duch często w Biblii używany jest znaczeniu usposobienia. I tak samo jest to w tym wersecie, że chodzi właśnie o ubogich w duchu, a nie o ubogich w jakikolwiek inny sposób. To błogosławieństwo nie jest powiedziane, że błogosławieni są ubodzy w środki finansowe, ani że błogosławieni są ubodzy w zdolności intelektualne, albo ubodzy w różnego rodzaju osiągnięcia. To jak pokazuje historia, to właśnie wśród tych takich, którzy byli ubodzy, te rzeczy, które są dobre z ludzkiego punktu widzenia, to nie brakowało tam osób, które wcale nie były pokorne, a były wręcz pyszne. Wspominałem o tym na początku, że serce upadłego człowieka ma tą skłonność, by szukać sobie jakiegoś powodu do samowywyższania się. To błogosławieństwo, które opowiada nasz Pan, jest jak gdyby niezależne od sytuacji naszej materialnej, od naszych intelektualnych, artystycznych, czy jakichkolwiek innych zdolności i osiągnięć, jakie moglibyśmy mieć. To jest błogosławieństwo dla tych, którzy są ubodzy w duchu. A ubogim w duchu można być w każdej sytuacji życiowej, w której to się znajduje. Tak samo jak pysznym można być także w absolutnie każdej sytuacji życiowej, w jakiej się znajdujemy. Więc ci, którzy chcą uzyskać to błogosławieństwo, muszą być ubodzy w duchu, czyli zdawać sobie sprawę z tego, że są niedoskonali, że potrzebują Zbawiciela, że nie potrafią pokierować mądrze sobą w życiu, bo brak im jest mądrości, więc muszą prosić Boga o tą mądrość i o to, by On pokierował im życie, czyli muszą poświęcić się Bogu, bo do tego to prowadzi. Skoro ktoś jest świadomy tego, że nie potrafi sam mądrze pokierować swoim życiem, a chciałby, no bo jeżeli nie chce, no to jest inna sprawa, to szuka kogoś, kto by mógł w tym pomóc i chętnie przyjmuje tę ofertę. Nasz Pan z taką ofertą się zwraca, że możecie przyjść do mnie, a ja pokieruję waszym życiem w sposób mądry, w sposób, który czasami będzie przeczył ludzkiej logice, bo zgodnie z moją wyższą, boską logiką, jedyną, która prowadzi do prawdziwego, trwałego szczęścia, do prawdziwych błogosławieństw. I moglibyśmy powiedzieć o pokorze, że jest także podstawą ducha zdrowego zmysłu. Biblia wspomina o czymś takim, jak że Bóg nam dał ducha zdrowego zmysłu i żeby przejawiać tego ducha zdrowego zmysłu, także potrzebna jest pokora, bo tego ducha nie można przejawiać bez pokory. Bo duch zdrowego zmysłu przejawia się tym, że potrafi odpowiednio myśleć w sposób sprawiedliwy, rozsądny, bezstronny, czego żaden pyszny nie jest w stanie dokonać. Bowiem pyszny patrzy na otaczającą go rzeczywistość z punktu widzenia własnego wywyższenia. Nie patrzy z punktu widzenia sprawiedliwości, czy co sprawiedliwość mówi, że jest dobre, lub czy coś sprawiedliwość mówi, że jest złe, tylko patrzy z tego punktu widzenia. Dobre jest to, co służy mi i mojemu wywyższeniu. To, co nie służy mi i mojemu wywyższeniu, jest złe. Więc to jest właśnie pycha. Daje, co ona daje? Spaczony obraz świata. A jak ktoś ma spaczony obraz świata, podejmuje spaczone działania, w których nie widać ani sprawiedliwości, ani rozsądku, ani bezstronności, ani oglądania się na to, co jest słuszne, a co jest niesłuszne, tylko to, co jest korzystne dla mnie. Więc ktoś, kto nie ma tego pokory, właściwej samooceny, nie może mieć także ducha zdrowego zmysłu, czyli zdąża ku katastrofie, albo swoimi własnymi działaniami zdąża ku katastrofie, ku upadkowi. Dlatego tym bardziej powinniśmy starać się o tą właściwą samoocenę, bo ci, którzy są pokorni, mają obiecane Królestwo Niebios. Tak jak mówi nam tutaj Biblia, błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Obietnica dana członkom Kościoła, Królestwo Niebios, Królestwo Niebiańskie jest im obiecane. My nie aspirujemy do Królestwa Niebiańskiego, ale mogliśmy powiedzieć Królestwo Boże, jak dla nas. Albowiem ich jest Królestwo Boże. Chcielibyśmy do tego Królestwa Bożego wejść, stać się jego członkami. Drogę do niego otwiera pokorę. Jest to droga, na której można się rozwijać i wykształtować taki charakter, jakiego Bóg by sobie życzył, taki charakter, jaki Bóg zamierza nadrodzić życiem wiecznym. Więc warto zastanowić się nad tym i korygować naszą samoocenę. Czy ona jest za wysoka, czy ona jest za niska. No to już jest kwestia każdego z braterstwa, bo są to rzeczy indywidualne i nikt nie może korygować nikomu innemu jego samooceny. Jedyną inną osobą jest Bóg, który tego dokonuje, a tak poza tym każdy indywidualnie w sobie samym. By to Królestwo Boże uzyskać. Zastanówmy się teraz nad kolejnym błogosławieństwem, które nasz Pan przedstawia, a to błogosławieństwo brzmi: błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Czasami to błogosławieństwo i te słowa naszego Pana są mylnie rozumiane, bo z nich, jak ktoś dokładnie nie rozumie, można wyciągnąć wniosek, że smutek jest zaletą i ci, którzy są smętni, smętnego usposobienia, to są właśnie chrześcijanie, bo tacy chrześcijanie mają być. Tymczasem jest to błędne stwierdzenie, błędne pojęcie, bowiem tak nie jest. Chrześcijanin to nie ma być człowiek smętny, człowiek smutny, który jest ciągle niezadowolony, smucący się, któremu ciągle jest źle, bo to przeczy innym naukom Biblii. Chociażby temu, co apostoł Paweł w liście do Galatów, gdy wymienia owoce Ducha Świętego, wśród tych owoców wymienia radość. Radość jest jednym z owoców Ducha Świętego, czyli napełnianie się Duchem Świętym, boskim usposobieniem, prowadzi do wytworzenia radości w nas. Czy też w innym miejscu, jak zdaje się w liście do Rzymian, pisze apostoł Paweł, że Królestwo Boże to nie napój ani pokarm, tylko sprawiedliwość i radość w Duchu Świętym, więc chrześcijanin nie jest osobą, która nie zna radości, która się smuci. No ale tutaj w tym miejscu Jezus mówi, że błogosławieni, którzy się smucą. Nie chcę przez to powiedzieć, że smucenie się samo w sobie jest zaletą, bo gdyby było zaletą samą w sobie, to by znaczyło, że nasz niebiański ojciec aniołowie, Jezus teraz będący w chwale, Kościół będący w chwale, ciągle się smucą. I są smutni i płaczą ciągle w niebie, bo tak by musiało być, gdyby smucenie się było zaletą samo sobie. A na pewno tak nie jest. Smucenie się, ten smutek, o którym nasz Pan mówi, on jest rzeczą pożyteczną i nasz Pan go tutaj pochwala, bowiem on wskazuje na pewną postawę umysłu i serca, która się Bogu podoba. Można by powiedzieć do tych słów naszego Pana, dorzucić jedno słowo teraz. Błogosławieni, którzy się teraz smucą. Z czego się smucą? Z tego wszystkiego, co widzą w sobie samym na początek, czyli których smuci ich własna niedoskonałość, którym jest źle z tym, że są niedoskonali i chociaż mają dobre pragnienia i chcieliby postępować dobrze i doskonale zawsze, to mimo to postępują w sposób nieodpowiedni. Tutaj można by zacytować przykład Marcina Lutra, który był jednym z tych osób o bardzo wrażliwym sumieniu i bardzo się starał, żeby doskonale postępować i widział, że pomimo jego najlepszych wysiłków ciągle mu czegoś brakuje i naprawdę się smucił. Smucił się w taki sposób, że prawie go to od zmysłów odprowadzało. Tak wielki był jego smutek z tego powodu, że on nie jest w stanie osiągnąć doskonałości poprzez swoje postępowanie. Smucił się tym, co wskazywało na właściwy stan serca i umysłu. Bowiem dla takich jednostek Bóg przewiduje swoją pociechę. Dla tych, którzy się nie smucą, to Bóg nie przewiduje pociechy, bowiem tacy takie nawet pociechy nie szukają. Nie szukają takiej pociechy, jaką Bóg przewiduje, jaką Bóg zarezerwował. Bo jeżeli ktoś się nie smuci z tego powodu, że jest niedoskonały, czyli mu się to nie przeszkadza mu wcale, dobrze mu jest tak, dobrze mu jest być takim, jakim jest, no to on się nie smuci wcale. Więc a jak się nie smuci, nie szuka pociechy. Słowa, które podaje Biblia o usprawiedliwieniu poprzez wiarę, że pomimo tej naszej niedoskonałości Bóg może nas usprawiedliwić, że może przyjąć nasze poświęcenie, że możemy chodzić razem z Nim, że jest naszym Bogiem dzięki temu. On tego nie potrzebuje, bo mu po co? Bo jemu jest dobrze, samym sobą. Czyli dobrze mi jest z niedoskonałością moją własną, bo tak mi jest wygodnie. Wygodnie mi jest być takim, jakim jestem. No bo to z drugiej strony najłatwiejszy sposób postępowania. Żyć zgodnie z tym, jakim jestem. Jestem taki, a tak, więc tak, a tak postępuję. Tak jest najlżej. A całe poselstwo Ewangelii zwrócone jest do tych, którzy się smucą. Tak, jak Jezus mówi, że pójdźcie do mnie, którzy jesteście utrudzeni. Tak? Utrudzeni walką z własną niedoskonałością, z próbami zaprowadzenia własnej sprawiedliwości, które muszą skończyć się niepowodzeniem. Dla takich Bóg przewiduje pociechę. Więc to jest ten smutek zaznacza, jest oznaką właściwej postawy serca. Takiej postawy serca, która się Bogu podoba, a nie to, że on jest szczególną wartością samą w sobie. Więc smutek wywołany moim samym własnym niedoskonałym stanem, jak się nad tym zastanowimy, to powinno nas to smucić, nasza własna grzeszność, czy z tym to, że pomimo naszych najlepszych chęci postępujemy niewłaściwie, ranimy naszych bliźnich naszymi słowami, naszymi postępowaniami, chociaż nie chcielibyśmy wcale, a mimo wszystko to robimy. My to wszyscy to robimy. Apostoł Jakub mówi, że kto nie uchybia w mowie, tym to mężem jest doskonałym. A nic z nas nie jest doskonały. Nie masz sprawiedliwego ani jednego, powiedział apostoł Paweł, gdzieś do Rzymian. W związku z tym uchybiamy w tym wszyscy. I no, ranimy siebie nawzajem z tego powodu. Jest to smutne. Smuci nas to. A powód do smutku jest nie tylko w nas samych, czyli nasza własna niedoskonałość i grzeszność. Powodów do smutku ci, którzy mają otwarte oczy i którzy należą do tych, o których nasz Pan powiedział, że będą błogosławieni z tego powodu, jest dużo więcej, bo one są nie tylko w nas, ale są także i w innych. To, co widzimy w tym świecie, także nie skłania wcale do radości. Widać tam grzech, choroby, ból, problemy, płacz, umieranie i śmierć. To wcale nie cieszy. To także sprawia, że jak się zaczniemy w to wgłębiać, to smuci. I gdyby nie ta pociecha, którą Bóg przewidział w Słowie Bożym, to byłby to smutek, który no, byłby porażający i pognębiający, który by doprowadzał do depresji i do czarnej rozpaczy. Wręcz, gdyby nie było pociechy Słowa Bożego dla tych, którzy to widzą. Bo rzeczywiście ci, którzy nie byli ludźmi wierzącymi, a którzy byli na tyle wrażliwi i na tyle nieegoistyczni, że nie widzieli tylko czubka swojego nosa, albo widzieli, mieli szersze spojrzenie i widzieli ten ból, niesprawiedliwość i to wszystko, co dzieje się w tym świecie. Bo może rzeczywiście takie przypadki, sądzę, że się zdarzały, że ci ludzie stradali zmysły i uznawali, że życie jest bezsensowne, że jest tylko jedna wielka niesprawiedliwość, płacz i ból na tym wszystko i to nie ma sensu. To jest słuszne spojrzenie człowieka, który nie widzi Boga w tym wszystkim, boskiego planu, celu, jaki Bóg ma w dozwoleniu, by taki stan rzeczy trwał. To jest słuszny stan, to jest obiektywne spojrzenie człowieka w tym. Więc jest ta pociecha dla tych, którzy to widzą. Moglibyśmy innymi słowami jeszcze powiedzieć, że to błogosławieństwo jest dla tych, którzy mają współczucie, którzy są w stanie współodczuwać z innymi i czuć i ból, i niesprawiedliwość, cierpienia, jakie oni przechodzą w tym świecie, których nie zadowala to, że na przykład mi akurat to się powiodło w tym świecie, jest mam dobrą sytuację, ktoś taki, nie, jestem zdrowy, nie mam chorób, mam rodzinę, dobrze mi się powodzi pod każdym względem, no super, jestem szczęśliwy, czym miałbym się smucić? To błogosławieństwo jest właśnie dla tych, którzy choć nawet mogą znajdować się przejściowo, powiedzmy, w tej sytuacji, bo śmierć, proces umierania jest czymś, co każdego dopada. Z tym i każdy to prędzej czy później poczuje na własnej skórze. Ale nawet jeżeli przejściowo, przez jakiś czas etap swojego życia, powiedzmy, póki są młodzi, z tym to tego nie czują, to widzą i są w stanie to dostrzec wokół siebie. W innych, gdzie procesy, u których procesy umierania są bardziej zaawansowane i to wywołuje ich współczucie. Z tym więc nie powinniśmy być ślepi na to, wszystko, co się dzieje na tym świecie. A to, co się dzieje na tym świecie, apostoł Paweł podsumował stwierdzeniem, że całe stworzenie wespół wzdycha i boleje pod warunkami klątwy, w jakiej przyszło nam żyć i powinniśmy to widzieć, jeżeli chcemy to być adresatami drugiego błogosławieństwa naszego Pana, skazania na górze. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Jak zastanawiałem się nad tym błogosławieństwem naszego Pana, to skojarzyły mi się słowa jednego utworu, jednej piosenki, którą pewien amerykański piosenkarz religijny, który jeszcze przy okazji także jest i pastorem w jednym z kościołów protestanckich i tworzy muzykę taką, do której pisze same słowa, o którym trzeba powiedzieć, że musi żyć w bliskiej zażyłości z Bogiem, bo słowa jego utworów to pokazują, że jako człowiek nieznający prawdy posiada głębokie zrozumienie wielu rzeczy. Tak jak kiedyś przeczytałem o nim, to on sam poprzez własne badanie Starego Testamentu doszedł do przekonania i zrozumiał, że wielkim antytypicznym jubileuszem, antytypem byśmy powiedzieli, używając naszej terminologii, jubileusz, jaki był w Izraelu, jest Jezus Chrystus, że tak jak tam przychodził jubileusz, następowała wolność dla niewolników, tych, którzy wpadli w niewolę i przywrócenie dóbr, utraconych dóbr w tym czasie, to takim właśnie uwolnieniem i prawdziwą wolnością dla nas jest Jezus Chrystus. I on właśnie jeden z utworów o tym śpiewa, ale tutaj chciałem zacytować jedną zwrotkę, refren w sumie, który pasuje do tego błogosławieństwa, który ukazuje go jako osobę, która jest adresatem tego drugiego błogosławieństwa. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Utwór nosi tytuł Łzy Świata i on w tym utworze właśnie śpiewa o tym, że w każdym mgnieniu oka, w każdym krótkim ułamku sekundy, ten ból i niecierpienie, jakie jest na świecie, prowadzi do wylewania morza łez. Rzeczywiście tak jest w każdym momencie chwili. Wśród miliardów ludzi na pewno są tysiące, jak nie więcej, ludzi, którzy płaczą z powodu jakiegoś nieszczęścia. Więc on w refrenie tego utworu śpiewa w taki sposób, w tłumaczeniu na polski, by tak to brzmiało. Więc jak to może być, biorąc to pod uwagę, co wcześniej powiedział o tym bólu i tym morzu łez na tym świecie, jak to może być, że moje oczy są suche z tym? I później zwraca się z prośbą do Boga, więc otwórz moje oczy i otwórz moje serce i daj mi Twój dar smucenia się i obudź we mnie współczucie, bym mógł zapłakać i uronić choć jedną z łez świata. Z tym to jest właśnie to, o czym mówi nasz Pan. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Ten właśnie smutek wprowadza ich w tym większą bliskość i zażyłość z naszym Panem i wzbudza w nich pragnienie lepszych rzeczy. Pragnienie, żeby te powody do smutku ustały. Powody do smutku we mnie samym, czyli moja grzeszność, żeby ustała. I zło i niesprawiedliwość, jakie są na tym świecie, by także ustały, bo to są powody, dla których powinniśmy się smucić i odczuwać ten smutek. W związku z tym prowadzi to do tego, że tym bardziej lgną do Boga, bo tylko On może to usunąć. Usunąć grzeszność w nas poprzez to swoje pośredniczące królestwo i proces restytucji przewidziany dla ludzkości. I tylko poprzez ten sam proces, tylko Bóg może usunąć zło i niesprawiedliwość z tego świata. My, jako ludzie, chociażbyśmy stanęli na głowie, żeby usunąć zło i niesprawiedliwość z tego świata, nigdy się to nam nie uda. Jak historia pokazuje, czasami takie próby poprawienia tego świata, usunięcia z jego zła, prowadziły tylko do powstania jeszcze większego zła, bo człowiek w swojej ograniczoności nie jest w stanie tego dokonać. Dlatego też ci, którzy taki mają ten smutek, który jest błogosławiony, taki smutek żywią, to nie pokładają nadziei w tym życiu, w innych ludziach, w różnych organizacjach, że one zaprowadzą pokój, sprawiedliwość i równość na tym świecie. Tacy tęsknią, marzą, śnią o lepszym życiu w Królestwie Bożym i to zostaną pocieszeni. Kiedy przyjdzie to Królestwo Boże, to ta obietnica, którą daje Jezus skazany na górze, w pełni się wykona. Że ci, którzy się smucą, będą pocieszeni. Radość ich nie będzie znała granic. Można powiedzieć, będzie wprost proporcjonalna do tego smutku, jaki otrzymali w tym życiu. Czyli im bardziej się smucili, tym bardziej będą odczuwali tą pociechę. Bo jak się ktoś tylko niewiele smucił, no to ten kontrast nie będzie aż taki duży. Jeżeli nie widział tak dużo tego zła i niesprawiedliwości i grzeszności na tym świecie, to jak zobaczy sprawiedliwość w działaniu zobrazowaną w ludzkości, to kontrast nie będzie aż tak duży. Ale im bardziej widział, tym bardziej w przyszłości będzie się cieszył, tym większa będzie jego pociecha. Tak jak objawienie nam o tym mówi, że kiedy przyjdzie Królestwo Boże do Nowej Jeruzalem, to spełnią się te słowa, że Bóg dokona tego. Otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Ani smutków tutaj szczególnie warte podkreślenia, bo o tym w tej chwili mówimy. Błogosławieni, którzy się smucą. W wiekach przyszłych, wśród doskonałej ludzkości, nikt nigdy nie wypowie już takich słów. Błogosławieni, którzy się smucą, bo nie będzie smucących się. Z czego by się tutaj smucić? Nie będzie najmniejszego powodu w doskonałym świecie do tego, by się smucić. Bo z czego? Niesprawiedliwość nie będzie. Grzeszność nie będzie. Ani we mnie samym, ani w moim bliźnim, ani nigdzie. Ani szatana też nie będzie. Żadnej formy zła nie będzie. Więc z czego, żeby się tutaj smucić? Nie będzie powodu do smucenia się. Te wszystkie pierwsze rzeczy, jak obiecuje objawienie, przeminą. I jeszcze jedna rzecz, też bardzo pocieszająca, o której zechcę wspomnieć, kończąc rozważanie nad drugim błogosławieństwem naszego Pana, to to, żeby choć pewną część tej pociechy doznać, nie trzeba czekać aż do Królestwa Bożego na ziemi. Pewna miara pociechy przychodzi dla wierzącego już teraz. To, co nasz Pan mówi, albowiem oni będą pocieszeni, bo tak całkowicie będą pocieszeni poprzez usunięcie powodów ich smutku, no dopiero w Królestwie Bożym. Ale pociecha jest także już obecnie płynie dla takich osób, dla tych właśnie, którzy widzą ten straszny stan degradacji rodzaju ludzkiego, w jaki popadliśmy i związane z tym zło i wszystkie te rzeczy, z obietnic Słowa Bożego płynie pociecha, pocieszenie. Czerpią oni je ze Słowa Bożego i to daje ich sercom pokój i wewnętrzną radość, bowiem wiedzą, że ten stan jest tylko stanem przejściowym. Chociaż z punktu widzenia człowieka to jest stan długi, bo ponad 6 tysięcy lat już trwający. Z punktu, naszego punktu widzenia jest to długi okres czasu, zwłaszcza z naszego punktu widzenia, kiedy nasze życie jest 100 lat, rzadko kiedy 100 lat przekracza. Ale nawet z punktu widzenia naszego praojca Adama, który prawie 1000 lat przeżył, to także jest długo, to jest kilka razy więcej niż długość jego życia. Ale z boskiego punktu widzenia to jest bardzo krótki stan, krótki, przejściowy stan, na który Bóg dla mądrego celu pozwolił. I wiedząc, jaki jest ten cel, jaki jest pożytek ze zła, dlaczego Bóg dozwolił, by zło istniało w tym świecie, by szatan działał i by świat znajdował się w stanie tego właśnie wzdychania i bolenia, śmierci i procesu umierania, pociesza to ich, cieszy to ich. I właśnie lgną do Boga, a każdy, kto przychodzi do Boga, doznaje od Niego pociechy. I to właśnie tacy ludzie, którzy spełniają te wymogi błogosławienia, poznają prawdę. Czy też nawet prawdę, ma na myśli prawdę o Bogu, niekoniecznie prawdę paranoizyjną, epifaniczną, jak my przyjęliśmy rozumieć, tylko prawdę o Bogu, przychodzą do Boga, stają się prawdziwymi chrześcijanami. Ci, którzy są pokorni i nie są zadowoleni z własnych osiągnięć, i ci, którzy ponadto zauważają, że to, co sami osiągają i sami reprezentują, i to, co reprezentują inni wokół nich i bliźni, i co reprezentuje ten świat i co się w nim dzieje, że są to powody do smutku i do niesprawiedliwości, wręcz do rozpaczy, którzy szukają jakiegoś zrozumienia, jakiegoś sensu w tym wszystkim. Znaleźć sens w źle i niesprawiedliwości, która dzieje się w tym świecie. Tacy przychodzą do Boga i Ewangelia, dobra nowina, pamiętajmy, Ewangelia oznacza dobra nowina. Dla takich właśnie ta dobra nowina jest przeznaczona. Dla wszystkich innych przeznaczony jest wiek tysiąclecia, kiedy Bóg będzie się nimi zajmował. A wiedząc, że ludzkość, drobna część ludzkości składa się z takich, którzy wcześniej widzą te rzeczy, którzy mają na tyle duchowości wszczepionej Adamowi, jeszcze niezniszczonej, że są w stanie chodzić wiarą, że przejawiają wiarę i w związku z tym i też nie mają zamkniętych oczu, nie ograniczają się w swoim życiu do samego siebie, ale mają szerszą perspektywę i potrafią zobaczyć to, co się dzieje, będą szukać sensu w tym wszystkim. Dla takich jest pociecha w Słowie Bożym poprzez te obietnice, jakie Bóg podaje w swoim Słowie. Więc tak samo jak by uzyskać pierwsze błogosławieństwo, trzeba rozwijać pokorę, tak samo by uzyskać to drugie błogosławieństwo, błogosławieństwo pociechy płynące ze Słowa Bożego, trzeba rozwijać współodczuwającego ducha, zdolnego do żywienia, do współczucia, czyli myśleć o innych, o ich dobrze, o ich próbach, doświadczeniach, trudnościach, jakie przychodzą i próbować uczestniczyć w nich, tak jak gdyby to były nasze własne trudności, nasze własne próby, nasze własne doświadczenia, oczywiście zgodnie z zasadami sprawiedliwości i zgodnie z napomnieniem apostolskim zawartym także w Biblii, żebyśmy się nie wtrącali w cudze sprawy. Można tutaj razem z nimi uczestniczyć w tym wszystkim bez wtrącania się w cudze sprawy, bo nie możemy starać się kierować kimkolwiek innym, bo to nie nasza rzecz. I ci inni bracia to nie nasi słudzy, to słudzy Boga. I tylko Bóg ma prawo nimi kierować i rozporządza zgodnie ze swoją wolą, ale można bez wtrącania się w cudze sprawy współuczestniczyć w ich doświadczeniach i w ich bólu, w tym, co przechodzą. Z tym dzięki temu będziemy rozwijali ten właśnie dar smucenia się i będziemy mogli odczuwać pociechę. Więc nasz smutek, to już mówiłem o tym, ale na podsumowanie mogę jeszcze raz podkreślić, wypływający z dwóch powodów. Z wewnętrznych, nasz własny stan i stan świata, w jakim żyjemy. Jeżeli mamy ten smutek, to przygotowuje nas to do wejścia do Królestwa Bożego, gdzie będzie pociecha przygotowana, pełna, a już pewna miara pociechy poprzez wiarę jest możliwa obecnie. Tak jak jest, teraz mi się przypomina 11 rozdział listu apostoła Pawła do Żydów, gdzie on tam był pod koniec, 30 któryś werset, jak już powymieniał wielu różnych tych bohaterów wiary i ich dokonania, później tam zbiorowo mówi o nich wszystkich, że było wielu, nie da się o wszystkich wspomnieć i tak zaczyna hurtem wymieniać dokonania, że podbili królestwa i w pewnym momencie tam w 30 którymś wersecie wspomina o tym, że kobiety otrzymały poprzez skrzeszenie czy zmartwychwstanie, zależy jak to słowo przetłumaczyć, swoich zmarłych z tym. No właśnie, to też pociecha płynąca przez wiarę, bo przypadki wskrzeszenia tak to były. Było kilka takich przypadków, przed czasami naszego Pana są opisane w Starym Testamencie, ale to nie o to chodzi, bo to też nawet jak było to na krótki czas i później tak każdy musiał naturalnie umrzeć, otrzymały poprzez wiarę swoich zmarłych z powrotem, to podkreślenie tego, że te kobiety izraelskie, do tej pory była mowa o mężczyznach, o tym, co, czego nie dokonali oni, jest, a teraz jest podkreślenie, że kobiety izraelskie żywiły tak silną wiarę w zmartwychwstanie, że było to dla nich pociechą taką, jak gdyby tych zmarłych rzeczywiście dostały z powrotem. Wiara stanowiła dla nich pociechę. Chociaż był i smutek z powodu śmierci tych bliskich, ale wiara dawała pociechę. Taką pociechę, jak przemiały siostry Łazarza. Łazarz umarł i przyszedł nasz Pan. I nasz Pan powiedział, już nie pamiętam, czy do Marii, czy do Marty, że zmartwychwstanie brat twój. Dlatego ona powiedziała, że wiem o tym, że w dzień ostateczny zmartwychwstanie, tak? Jak gdybym chciała powiedzieć, nie musisz mnie o tym przekonywać. Ja w to wierzę. Jestem kobietą izraelską, wierzącą. Poprzez tą wiarę, jak gdyby, smucę się z tego powodu, ale mam pociechę. Nie jest to smutek bez pociechy. Więc o tym można by powiedzieć co do drugiego błogosławieństwa. To omówimy jeszcze trzecie błogosławieństwo i później zrobię, sądzę, że przerwę już ogłosimy. Więc trzecie błogosławieństwo brzmi: błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Kto to jest ten cichy? Bo tutaj też mi się wydaje, że Biblia i my słowa cichy używamy w znaczeniu troszeczkę innym niż potocznie się rozumie, bo cichy to znaczy, jakby słownik języka polskiego pewnie powiedział, to małomówny, mało mówiący, trzymający się na uboczu, a to nie całkiem to. Tutaj nasz Pan ma na myśli. Cichy to taki, który poddaje się woli Bożej i daje się pouczyć. To jest definicja biblijna słowa cichy. Cichy to taki, który da się pouczyć z tym, który podporządkuje się woli Bożej i da się pouczyć. By osiągnąć to błogosławieństwo, no to trzeba mieć coś z tych poprzednich błogosławieństw. Trzeba być pokornym, bo jeżeli ktoś jest pyszny, to się nie da pouczyć. Bo dlaczego ktoś miałby go pouczać? On wszystko sam wie najlepiej. On jest najlepszy, nieomylny wręcz może nawet. I nie da się pouczyć, bo własne jego ego się podnosi, wypacza jego osąd, zmyla jego sumienie, także nie jest w stanie położyć ufności, boskiej opatrzności, lecz uważa, że swoimi działaniami doprowadzi do osiągnięcia tych celów, które chciałby osiągnąć. Więc by być cichym, trzeba być pokornym, bo brak pokory wyklucza posiadanie cichości w kimś. No i tutaj także potrzebna jest też miara współczucia tego, czyli ten dar smucenia się, o którym była mowa w drugim błogosławieństwie, do współczucia, współodczuwania i uzyskania pociechy ze Słowa Bożego. Bo tylko tacy, którzy już uzyskali pewną miarę pociechy ze Słowa Bożego, to z tego, co Bóg przewidział, tacy są w stanie poddać się woli Bożej, bo widzą, że to prowadzi do dobrych rzeczy, że to ich pociesza i umożliwia przyjęcie właściwego kursu w życie. To właśnie czyni ich cierpliwymi i uległymi woli Bożej. Tacy, którzy są cisi, są w stanie zaufać Bogu, że Bóg wie, co robi. I że chociaż to, co im udziela, może im się nie podobać z ludzkiego punktu widzenia, wydawać się dziwne, niezrozumiałe, wręcz sprzeczne z tymi celami, jakie chcieliby osiągnąć i jakie wydaje im się nawet, że Bóg chce osiągnąć w ich życiu, to się podporządkowują temu, przyjmą lekcje, jakie Bóg im udziela i cokolwiek by im się nie przydarzyło, potraktują to jako błogosławieństwa od Pana, które mają przygotować ich do życia wiecznego, które mają umożliwić, utorować drogę do rozwoju ich charakteru i zalet Ducha Świętego. To jest właśnie cichość, przyjęcie, umiejętność przyjęcia woli Bożej w każdych okolicznościach. Tutaj, w tym także, może powinniśmy powiedzieć, szczególnie w takich okolicznościach, w których ta wola Boża nie jest z ludzkiego punktu widzenia przyjemna, lecz jest bolesna. Czyli gdy przychodzą niepowodzenia, albo gdy przychodzi karanie. Wiem, jak to apostoł Paweł w 12 rozdziale swojego listu opisuje, że to żadne karanie, póki jest przytomne, jak to mówi Biblia Gdańska, czyli w tym momencie, w którym jest, no nie jest przyjemne, ale później wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy zostali przez nie wyćwiczeni odpowiednio. którzy dzięki temu nauczyli się tych lekcji, jakie Bóg chciał ich przez to nauczyć. Tacy są cisi. Obietnica dla nich jest, że posiądą ziemię. To obietnica dana Kościołowi, czyli posiądą, odziedziczą ziemię, no to także nagroda na przyszłość. W wieku tysiąclecia Jezus i Kościołem stają się właścicielami ziemi i ludzkości, bo Jezus kupił sobie na własność cały świat od Boga, a Kościół w tym także uczestniczy. To do nich te słowa wypowiada nasz Pan, więc oni odziedziczą ziemię, stają się jej właścicielami, a na koniec swojego tysiącletniego panowania tą ziemię, jaką właściciele, przekażą w ręce nowych właścicieli, a tymi nowymi właścicielami będą ci, którzy przez okres tysiąclecia sami nauczyli się cichości i tego, by dać się Bogu pouczyć i poprowadzić. Tacy osiągną doskonałość i będą mogli stać się nowymi właścicielami ziemi. I tak jak w przypadku poprzednich błogosławieństw, które tutaj nasz Pan obiecuje, główna nagroda należy do przyszłości, a pewna miara spada już i teraz na tych, którzy spełniają te warunki. Więc ci, którzy są cisi, nagroda dla nich ma być, że mają posiąść ziemię, odziedziczyć tą ziemię. W pewnym sensie odziedziczają tę ziemię już teraz, poprzez wiarę. Apostoł Paweł napisze w liście pierwszym do Koryntian, 3 rozdział, wersety 21-23, gdzie apostoł Paweł pisze, że wszystkie rzeczy są wasze. Rzeczy teraźniejsze, jak również rzeczy przyszłe są wasze. W jakim sensie są wasze te wszystkie rzeczy? A w tym sensie, że ci, którzy są pokornego umysłu, którzy są ubodzy w duchu i którzy się cierpliwie poddają boskiej woli, czyli są cisi, bo to właśnie tacy poddają się cierpliwie boskiej woli, otrzymują większe błogosławieństwa z rzeczy teraźniejszych niż ci, którzy są właścicielami obecnie tych rzeczy, ponieważ są we właściwej postawie serca. Ich postawa serca umożliwia im otrzymanie błogosławieństw z tych rzeczy nawet tego świata, czyli nawet z tego zła, które dzieje się w tym świecie. Przy właściwej postawie dziecko Boże wykorzystuje dla swojego dobra, dla swojego własnego rozwoju i potem może być zadowolone. Pomimo tego daru smucenia się, że smuci go stan własny i stan świata, dziecko Boże jest zadowolone. Podczas gdy świat pełen samolubnych pragnień nigdy nie jest zadowolony. Świat, ten porządek rzeczy obecnie istniejących i ludzie będący w zgodzie z tym porządkiem rzeczy, nigdy oni, tacy ludzie, nie są zadowoleni. Chociaż to są te rzeczy teraźniejsze, to są ich. To jest ich świat. Oni na tym świecie działają, oni go prowadzą w tą czy w tamtą stronę. Chcą nie wiadomo, co uzyskać w tym świecie, nie wiadomo, jak je dobro zaprowadzić, ale nie są zadowoleni i ponoszą w swoich działaniach klęskę, bo idą bez Boga. Natomiast ci, którzy są cisi, to z tej ziemi czerpią już teraz korzyści dla swojego własnego rozwoju, więc w pewnym sensie to błogosławieństwo uzyskują już obecnie, chociaż w pewnym sensie ono jest dopiero na przyszłość. To tyle, co w pierwszej części, co chcę braterstwu powiedzieć. Omówiliśmy 3 z błogosławieństw naszego Pana. Już czas jest słuszny, by kończyć. Widzę, że pomimo tego, że przez te lata, co nie zaglądałem do tego wykładu, to mam teraz więcej do powiedzenia niż 8 czy 9 lat temu, bo w trakcie wykładu pewnego mówiłem znacznie więcej błogosławieństw, chyba dopiero gdzieś czy 7 czy 8 mi czasu zabrakło, a dzisiaj już czas jednego wykładu wyczerpał się na 3 pierwszych błogosławieństwa. Życzę braterstwu, by te błogosławieństwa, które nasz Pan obiecywał tutaj tym, którzy będą spełniali pewne warunki, posiadali pewną charakterystykę charakteru, pewne cechy, które Panu się podobają i które Pan nagradza, by te błogosławieństwa stały się braterstwa udziałem, sam również ich pragnę. Na tym kończę. Dziękuję za uwagę.